Związek Radziecki za wszelką cenę chciał wymazać pamięć o tych żołnierzach, ukryć tę wielką zbrodnię. Oczywiście nie było to możliwe.
Mówi Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Ale pamiętajmy o nich i pamiętamy o nich. Pamiętajmy o tych, którzy także po brukach Wielunia i po ziemi wieluńskiej chodzili, nie tylko chodzili, tu się rodzili, tutaj przybywali, tu pracowali, tu wzbogacali powiat wieluński. A było ich około 150 tych, którzy zginęli. Przy wielu szkołach ziemi wieluńskiej, powiatu wieluńskiego obecnego i dawnego Wielunia są dęby katyńskie. Są posadzone, o nich pamiętamy, pamiętamy komu są poświęcone. O te dęby dba młodzież, dbają uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich. Trzy dęby rosną tutaj, w tym pięknym parku rotmistrza Pileckiego, poświęcone Janowi Grabińskiemu, który jako jeden z tych, który zginął w Charkowie, akurat miał pierwszy dom posadzony w 2008 roku i wtedy w czasie tej uroczystości brał udział biskup Płoski, jeden z tych, którzy brali z kolei udział w tym tragicznym locie do Smoleńska, do Katynia. Ale tutaj mamy kolejne dwa dęby. Jeden poświęcony jest Stanisławowi Jasińskiemu, kawalerowi Orderu Virtuti Militari, który brał udział w wojnie z bolszewikami, a później bronił w Chorzowie kopalni przed Niemcami. Natomiast wspomniałem o tych z tego krzyża. Króciutko przypomnę, bo przypominam te nazwiska po to właśnie, żebyśmy mogli sobie przypomnieć, czasami wspomnieć, czasami przychodzą tutaj jeszcze zerknąć. Tak na przykład pierwszy wymieniony na tym krzyżu podporucznik rezerwy piechoty Marian Baranowski, który urodził się na ziemi wieluńskiej w gminie ówczesnej Naramice, czyli Biała, a konkretnie w Naramicach. Był synem sklepikarza. Pracował w Popielinie koło Lututowa, a później w Orzegowie w gminie Siemkowice. Był harcerzem, podobnie jak ci młodzi harcerze stojący tutaj, był harcmistrzem. Większość z nich to ci, powtórzę po raz kolejny, to z obozu w Kozielsku zamordowani w Katyniu. Kolejny to Stefan Bartnik, także podporucznik, urodzony pod Kaliszem w Liskowie, w tej pięknej miejscowości. Pracował w Czastarach, a później w Ganie koło Praszk. Podporucznik Tadeusz Jędrasik, urodzony w Bębnowie, tutaj koło Konopnicy niedaleko. Pracował w szkole w Muchach, Osieku, Czastarach, Ganie i Cieciułowie, to te nasze szkoły z naszego terenu. Podporucznik Bolesław Knasiak, urodzony w okolicach Konina, pracował w Mielszynie oraz Kałużach w gminie Pątnów. Podporucznik Leon Kulesza z kolei przybył z Podłowicza, był nauczycielem w szkole w Skoczylasach koło Kiełczygłowa. Podporucznik Józef Ratajek, który przybył z kolei spod Turku, był nauczycielem szkoły powszechnej w Szynkielowie, Parcicach, Cieciułowie i w Galewicach. Podporucznik Edward Spychała, urodzony w Bremie, tam razem z rodzicami przebywał jako dzieciak, tam rodzice pracowali, ale wrócili do siebie. Był nauczycielem szkoły w Szynkielowie, Skrzynie i w Krajance koło Czasta. On jako jedyny z tych był żołnierzem Batalionów Obrony Narodowej Wieluń, podobnie jak członkowie stowarzyszenia, które kultywują te tradycje. Kolejny z żołnierzy, kolejny z nauczycieli to Anselm Steiner, który przybył spod Piotrkowa. Pracował w szkołach w Mierzycach i w Pieczyskach pod Wieruszowem. Podporucznik Jan Karol Szukalski przybył także spod Turka. Był nauczycielem w szkole w Białej oraz kierownikiem szkoły w Łagiewnikach. Podporucznik Antoni Wawrzyniak urodził się w Raduczycach, też niedaleko stąd. Pracował w Otoku koło Kiełczygłowa, a następnie w Chorzewie. Podporucznik Józef Ziemski przybył spod Kozienic. Pracował w Wieruszowie, Żytniowie i Wójcinie. Podporucznik Jan Paweł Stalski przybył spod Jędrzejowa, czyli ziemi kieleckiej. Był nauczycielem w Lututowie. On był jeńcem Starobielska, a zamordowano go w Piatichatkach pod Charkowem. Podporucznik Bolesław Wodarczyk urodził się w Wieluniu. Był kierownikiem szkoły w Wierzbiu, z kolei osadzony w Starobielsku, a ze Starobielska trafił do Mińska, gdzie pogrzebano go w Kuropatach pod Mińsk. Nie wymieniono na tym krzyżu kilku kolejnych nauczycieli stąd. O nich wspomnę. To podporucznik Antoni Górecki, który był kierownikiem szkoły w Otowie, tutaj niedaleko pod Wieluniem. Podporucznik Jan Herduś, który był kierownikiem szkoły w Kowalach i Wójcinie. Podporucznik Kazimierz Lewiński, który urodził się w Sokolnikach, a pracował w szkole w Mielcuchach, też niedaleko od Wielunia. Podporucznik Jan Rakowski przybył z Podłęczycy, pracował w Komornikach i w Kuźnicy Grabowskiej. Oraz podporucznik Ryszard Szczepanik urodzony w 1912 roku w Wieluniu, to jemu właśnie ten trzeci dom katyński jest poświęcony. On z kolei pracował na Białorusi i tak jak większość, przypomnę, zamordowany w Katyniu. Dziękuję za wysłuchanie tej części takiej wprowadzającej.
1939 rok, wrzesień, to dwa ciosy, które dostała Polska.
Mówi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.
Pierwszy z zachodu, o którym tutaj w Wieluniu bardzo dobrze pamiętamy, a drugi 17 września, który nam zadała sowiecka Rosja, Sowieci. W wyniku napaści sowieckiej do obozów, do więzień sowieckich trafiło około 250 tysięcy polskich żołnierzy, policjantów, pracowników Straży Granicznej, urzędników, nauczycieli itd. itd. 250 tysięcy Polaków trafiło do niewoli. Do takiego ostatecznego rozpoznania się z tymi ludźmi zostało około 125 tysięcy Polaków. Tych 125 tysięcy zostało zwolnionych, część zbiegła i z tych 125 tysięcy Sowieci chcieli ich w imię indoktrynacji przekonać do wiary w socjalizm, wiary w komunizm, który wówczas Stalin proponował. Wielu z nich trafiło też do obozów na Kołymie, na Kamczatce. Okazało się, że niestety po kilku miesiącach takiej indoktrynacji nie udało się z tych Polaków zrobić człowieka sowieckiego. Nie udało się tego. W związku z tym 5 marca 1940 roku na wniosek Ławrentija Berii, czyli szefa NKWD, została podjęta następująca uchwała sowieckiego biura politycznego. 5 marca 1940 roku. Punkt pierwszy tejże uchwały. Sprawy znajdujące się w obozach dla jeńców wojennych w liczbie 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urząd obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej. Punkt drugi. Sprawy aresztowanych znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tysięcy osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów rozpatrzyć w trybie specjalnym zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. Szanowni Państwo, nie było potrzeba żadnego sądu. To jest obraz sowieckiej Rosji. Nie było potrzeba żadnego sądu. Biuro polityczne partii zdecydowało, że tych 22 bez mała tysiące osób zostało skazanych na śmierć. Na śmierć w sposób bestialski, przez rozstrzelanie strzałem w tył głowy. To już wiemy ze świadectw i z opisów, do których udało się dotrzeć. Przez 50 lat po wojnie temat zbrodni katyńskiej był tematem tabu. Związek Radziecki po wojnie za wszelką cenę ukrywał. Jak wiemy, podczas samej wojny już się pojawiały głosy ze strony Sowietów, że to Niemcy, którzy weszli też na teren właśnie Katynia, dokonali tej zbrodni. Powołano nawet zespół międzynarodowy, który badał te zbrodnie. No, w wyniku pewnych politycznych uwarunkowań na wniosek Churchilla tej prawdy nie udało się ujawnić przed końcem wojny, no po to, żeby oczywiście nie zrażać do siebie Stalina i żeby ten drugi front, który miał odbić, który miał zwyciężyć w wojnie z Niemcami, żeby udało się go zaleczyć. I takie rozdrapywanie ran czy wskazywanie Stalina jako tego, który był sprawcą tej zbrodni, no było wtedy niepolityczne. No i wiemy, że podczas wojny ten temat był tematem zakrywany. Po wojnie również przez 50 lat nie udało się tego w sposób oficjalny do opinii publicznej dotrzeć. Jednak nie ma zbrodni doskonałej. W pamięci ludzi, którzy przeżyli tamten czas, ciągle temat Katynia był ważny, był podnoszony, był poruszany i w domach, zwłaszcza tych domach, które straciły swoich przodków właśnie w Katyniu, a było ich bardzo wielu, bo to jest 22 tysiące ludzi, czyli obszar oddziaływania był naprawdę, naprawdę duży. Nie udało się tej zbrodni ukryć. I też trzeba w tym miejscu powiedzieć, że na początku lat 90. Rosja, już współczesna Rosja, za sprawą prezydenta Jelcyna udostępniła polskim historykom, umożliwiła wejście do archiwów sowieckich i zbadanie tej zbrodni w sposób bardzo, bardzo szczegółowy. Były dwa takie wydarzenia. Pierwsze to jeszcze w czasach, kiedy był Gorbaczow, a drugie, kiedy już był Jelcyn, kiedy polscy naukowcy, polscy historycy mogli dotrzeć do tej zbrodni i Rosja przeprosiła za te zbrodnie. Też trzeba to w tym miejscu docenić. Wiemy, że na wschodzie zginęło bardzo wielu Polaków, także na Wołyniu. Nawet dużo więcej niż w Katyniu. I tam nie możemy się doprosić o to, aby w sposób godny doprowadzić do ekshumacji zwłok Polaków, którzy zginęli na Wołyniu i wschodniej Małopolsce. Natomiast Rosja do tego się przyznała, umożliwiła to, żeby Polacy mieli tam godny pochówek. I też w tym miejscu obchodzimy 15. rocznicę tragicznego lotu do Smoleńska, gdzie prezydent Kaczyński wraz z nim 95 osób, które chciało uczcić tę pamięć. Chciało tą pamięć na nowo wskazać światu, żeby świat nie zapomniał o tym, co się wtedy wydarzyło. Poniósł sam najwyższą ofiarę. I też to jest straszny paradoks, że śmierć pana prezydenta Kaczyńskiego doprowadziła do tego, że świat na nowo usłyszał o zbrodni katyńskiej. Spotykamy się tutaj i będziemy się spotykać jeszcze przez kolejne lata, po to, aby młodym pokoleniom, które tutaj są, dzieciom, harcerzom, przekazywać tę prawdę. Ponieważ Polska, współczesna Polska, została ufundowana dużą, okropną daniną krwi naszych przodków, którzy walczyli na różnych frontach, często tylko dlatego umierali, że byli Polakami. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym.
Zbrodnia katyńska, a zarazem kłamstwo katyńskie jest wymownym symbolem.
Mówi poseł Paweł Rychlik.
Symbolem próby zniszczenia narodu. Jest również głęboką raną, która sączy się do dnia dzisiejszego, a której skutki są nieobliczalne. Dlaczego? Stalin, mając w planie całkowite podporządkowanie, a wskutek tego likwidację państwa i polskiego narodu, zaczął od osób zdolnych, wykształconych, wartościowych. Byli to oficerowie Wojska Polskiego, leśnicy, policjanci, księża, lekarze, inżynierowie, nauczyciele. Również mieszkańcy, którzy pochodzili z tej ziemi lub którzy na tej ziemi pracowali. Zbrodnia ta miała właśnie na celu, była początkiem likwidacji polskiego państwa. 70 lat później Rosjanie dokonali drugiej rany. Katastrofa smoleńska, która zabrała 96 ofiar, również przedstawicieli polskiej elity, polskiego parlamentu, partii politycznych, ludzi kultury, nauki, ale również postaci historycznych, jak Anna Walentynowicz, prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Lecha Kaczyńskiego, który 1 września 2009 roku na Sopockim Molo, a kilka godzin później na Wieluńskim Rynku przestrzegał o imperialnych zapędach Rosji. W tym czasie te słowa wywoływały na twarzach niektórych polityków uśmiech. Prezydenta Kaczyńskiego nazywano rusofobem. Dziś, 15 lat od tamtego wydarzenia, bogaci w tragiczne doświadczenie Gruzinów i Ukraińców, chyba wszyscy wiemy, komu należy przyznać rację. Szanowni Państwo, zbrodnia i kłamstwo katyńskie są przykładami i symbolami próby zniewolenia i zniszczenia narodu, ale również są najlepszym przykładem przez ten naród obrony prawdy i wyboru wolności. I my również dzisiaj, 80 kilka lat po zbrodni katyńskiej, 15 lat od katastrofy smoleńskiej, również musimy bronić prawdy. Również musimy bronić prawdy w obliczu, kiedy przedstawiciele polskich władz porównują zbrodnię katyńską do śmierci tysięcy radzieckich żołnierzy wskutek epidemii tyfusu w 20 roku. Również musimy bronić prawdy w momencie, kiedy konstytucyjny minister odpowiedzialny za edukację mówi o polskich nazistach budujących obozy śmierci. My również dziś musimy bronić prawdy. I tak jak Polacy, pokolenia Polaków walczących o prawdę katyńską, wybierać wolność. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska.
I tylko pamięć została tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. Pisał Marian Hemar.
Mówi starosta powiatu wieluńskiego Maciej Bryś.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Wielunia i powiatu wieluńskiego, droga młodzieży. Spotykamy się dzisiaj w 85. rocznicę zbrodni katyńskiej, aby uczcić pamięć ofiar jednego z najbardziej bolesnych rozdziałów w historii naszego narodu. Wiosną 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego, prawie 22 tysiące polskich obywateli, oficerów, policjantów, lekarzy, nauczycieli, duchownych zostało bestialsko zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach kaźni. Ich jedyną winą była miłość do ojczyzny i wierność jej wartościom. Wśród ofiar tej zbrodni znalazły się także osoby pochodzące z naszego regionu. Ich nazwiska są wyryte nie tylko na pamiątkowych tablicach, ale przede wszystkim w naszych sercach. Pamiętamy o nich, o ich rodzinach, które przez dziesięciolecia żyły w bólu i niepewności, pozbawione prawdy o losie swoich najbliższych. Prawda o Katyniu przez wiele lat była zakłamywana i ukrywana, lecz dziś naszym obowiązkiem jest przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Nie sposób w dniu dzisiejszym nie wspomnieć również o tragicznym dla naszego narodu poranku 10 kwietnia 2010 roku. W tym dniu Polska utraciła tych, którzy lecieli w imię prawdy, pamięci i wspólnoty. 15 lat temu Polacy usłyszeli wiadomość, której nie da się wymazać z pamięci. Katastrofa smoleńska pochłonęła życie 96 osób. To nie były tylko liczby ani stanowiska. To byli ludzie z ich codziennym życiem, rodzinami, planami oraz służbą dla ojczyzny. Wspólna pamięć o tych tragediach i ofiarach powinna nas jednoczyć, niezależnie od politycznych czy ideologicznych różnic. Naszym celem powinna być Rzeczpospolita niepodległa, bezpieczna, zasobna, sprawiedliwa i strzegąca swej tożsamości. Cześć i chwała ofiarom Katynia.
40 pokoleń Polaków budowało Polskę przez niemal 1000 lat. Budowało i umacniało jej niepodległość w okresach świetności, wywalczyło wolność ojczyzny i przywróciło do życia kraj po latach zaborów.
Mówi Roman Drosiński z Chrześcijańskiego Porozumienia w Wieluniu.
Pakt Ribbentrop-Mołotow był wspólnym planem Rosjan i Niemców, jak tę wskrzeszoną Polskę zlikwidować ostatecznie raz na zawsze, by nigdy już nie wróciła na mapy świata. Mord katyński był istotnym, precyzyjnie opracowanym przez Rosjan elementem tego planu. 5 marca 1940 roku Józef Stalin wydał rozkaz wprowadzający go w czyn, rozkaz o dokonaniu rzezi 22 tysięcy polskich jeńców. Szanowni Państwo, poszukiwanie pełnej prawdy o mordzie katyńskim to niemal 50-letnia walka z kłamstwem. Walka o prawdę katyńską była walką o uczciwy obraz polskiej historii. Była walką polskich patriotów o Polskę. W najistotniejszej kwestii ta walka doprowadziła do ujawnienia 19 kwietnia 1990 roku tajnego rozkazu Stalina i wielu innych nienaznaczonych dotychczas dokumentów, nieznanych. Katyń i Smoleńsk to dwa tragiczne wydarzenia ściśle ze sobą powiązane kontekstem historycznym i politycznym, mające kardynalny wpływ na bieg polskiej historii. Zamach nad Błotami Smoleńska to niemal świeża rana. Rana niezabliźniona tak długo, jak długo sączony będzie do świadomości Polaków jad narzucona przez Rosjan i podjęta przez liczne elity w naszym kraju rosyjska wersja o przyczynach tragedii, o winie pilotów, prezydenta, dowódcy wojsk lotniczych. Niezabliźniona tak długo, jak długo tolerowana będzie profanacja pomników pamięci, jak długo bezczeszczone będą imiona ofiar, jak długo będzie podtrzymywana i niemal pielęgnowana nienawiść do prawdy, nienawiść do wszystkiego, co polskie, bo polskość to nienormalność. Tak długo, jak długo dominować będzie wśród tych elit mentalna podległość wobec tych, którzy zawsze byli i są nadal największym zagrożeniem dla przyszłości i bezpieczeństwa niezawisłej Polski. Szanowni Państwo, upływ czasu, wydarzenia w życiu narodu, w życiu Polaków, te, które były i te, które los nam ześle, nie zamarzą w nas pamięci o ofiarach mordu katyńskiego, o ofiarach zamachu smoleńskiego i o przyczynach tych tragicznych wydarzeń. Pamięć ta jest potrzebną serca każdego polskiego patrioty, bo wszyscy oni w męce oddali życie służąc Polsce. Oddajmy im dzisiaj cześć.